Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam panie ministrze.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, za nami pikniki wojskowe, które miały otworzyć nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jak pan to ocenia? Czy w ciągu tych ostatnich 90 dni od wybuchu wojny na Ukrainie jest większe zainteresowanie służbą w wojsku? Czy ta nowa służba jest w stanie w jaki sposób wzmocnić polską armię?
Pani redaktor, oczywiście my dostrzegamy bardzo duży, wzmożony ruch, jeżeli chodzi o w tej chwili centra rekrutacji. Wcześniej to były wojskowe komendy uzupełnień i rzeczywiście osób zgłaszających się jest coraz więcej. Osób również, które pytają o jakieś przeszkolenie, o możliwość służby w takiej czy innej formule. My ustawą o obronie ojczyzny wprowadziliśmy szereg zmian i szereg udogodnień, tak aby wszyscy ci, którzy chcą służyć ojczyźnie, rzeczywiście mogli bezstresowo przynajmniej ten pierwszy etap wcielenia przejść. Postawiliśmy sobie bardzo ambitny plan, aby ta rekrutacja nie odbywała się jak jeszcze kilka lat temu, tydzień czy dwa tygodnie, bo ten rekrut musiał jechać, komisja lekarska, psychologiczna i tak dalej, i tak dalej. My sobie stawiamy, że zrekrutowanie ma się odbyć w ciągu 24, maksymalnie do 48 godzin, czyli w ciągu dwóch dni ta sprawa ma zostać przyjęta, czyli załatwiona. I
dla osób, które pracują zawodowo, to jest takie udogodnienie.
Absolutnie, absolutnie tak, bo chcemy, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Dlatego też do centrów rekrutacji wcieliliśmy pracownie psychologiczne. Wojskowa Komisja Lekarska również na bieżąco bardzo blisko współpracuje. I już, jeżeli pani pyta o pikniki, które się odbywały, my w ciągu tych 32 pikników, które trwały w minioną sobotę w godzinach od 11 do 18, w niektórych miejscach nieco dłużej, przyjęliśmy ponad 1600 podań o przyjęcie do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. To naprawdę spory
odzew.
No
ale jest tam duża zachęta, wynagrodzenie ponad 4,5 tysiąca złotych.
Tak, oczywiście. No to jest jeden z elementów i bez wątpienia, szczególnie dla młodych ludzi,
ministerstwo
kluczowy.
Stać na to, żeby płacić takie pieniądze?
Pani redaktor, oczywiście, że tak, bo my tymi zmianami, które wprowadziliśmy, to wprowadzamy też zachęty finansowe, bo z jednej strony dajemy podwyżki żołnierzom, bo dzisiaj naprawdę wynagrodzenie w wojsku jest na bardzo przyzwoitym poziomie, ale również dajemy możliwość realizacji swoich marzeń, wszystkich tych, którzy no, może nie chcą na stałe wiązać się z wojskiem, ale w takiej formule służby dobrowolnej, więc to na pewno jest coś bardzo, bardzo, bardzo przyjmowanego z wielkim zainteresowaniem.
Produkowane w Radomiu karabinki Grot są na Ukrainie. Wiem, że no, tam sprawdzają się, jak to ocenia ukraińska armia podczas tej wojny. Czy to sprawdzenie broni na wojnie kończy już absolutnie dyskusję na temat jej jakości? Bo taka dyskusja była.
Ale ta dyskusja dla mnie już zakończyła się dawno, dawno, dawno temu, bo dla mnie jest bardzo dobrze znany ten karabinek. Zresztą ja bardzo mocno dopingowałem i wcześniej śledziłem ten czas, kiedy on był wdrażany na wyposażenie. Jak państwo przeanalizujecie chociażby na przykład wczorajszą wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie, to pojawiły się takie zdjęcia, gdzie ochrona pana prezydenta, która była jakby zaordynowana przez stronę ukraińską, również była wyposażona w karabinki MSBS Grot. Grot jest naprawdę bardzo dobrą bronią, bardzo nowoczesną, bardzo innowacyjną. I ja jeszcze raz podkreślam to, że na pewno wielu osobom zależało i zależy chyba po dzień dzisiejszy, aby ta broń nie była bronią masową, aby nie wchodziła na wyposażenia innych armii, aby również dyskredytować i producenta, i samo to uzbrojenie. Szkoda, że w tę narrację wpisywali się również politycy, niestety politycy radomscy, co odbieram to z wielkim ubolewaniem, ale mam nadzieję, że poszli już porozum do głowy.
No właśnie, a propos polityków, politycy wszystkich ugrupowań obradowali w Radomiu, bo to była niedawno obradowała Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej ma plany? Jakie zapadły decyzje, jeżeli chodzi na przykład o rozbudowę zakładów w Radomiu i w Skarżysku, bo to była część tutaj obrad w Radomiu, a część w Skarżysku w zakładach MESKO.
Panie redaktor, najpierw jedno sprostowanie, bo dziś i fabryka broni w Radomiu, jak również MESKO w Skarżysku, no nie są w bezpośredniej podległości ministra obrony narodowej, tylko ministra aktywów państwowych. My oczywiście jako Ministerstwo Obrony Narodowej wpływamy też pośrednio na rozwój tych firm poprzez zamówienia lokowane i realizowane zamówienia. I jeżeli chodzi o fabrykę broni w Radomiu, jak również i o MESKO w Skarżysku, one funkcjonują, pracują pełną parą, a z naszej strony oczekiwania też są jednoznaczne, aby to nasycenie z jednej strony tym asortymentem produkowanym w radomskiej fabryce broni, ale również i w MESK-u, mam na myśli pioruny, było zdecydowanie większe niż jest w tej chwili, dlatego też jestem przekonany, że moce produkcyjne obu zakładów muszą być bardziej wyśrubowane i muszą być zdecydowanie większe.
Jak idą prace nad Erszą, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, że no jest już ta decyzja, w przyszłym roku, w ostatni weekend sierpnia te pokazy odbędą się w Radomiu. Czy są już plany, jak połączyć ruch lotniczy z tym ruchem pasażerskim, który będzie wtedy już, no mam nadzieję, działał na radomskim lotnisku?
Panie redaktor, oczywiście, jeżeli chodzi o połączenie ruchu cywilnego z tymi pokazami w ten sierpniowy weekend, to od samego początku było wiadomo, my prezentowaliśmy naszą wizję i to już wstępnie, już dość dawno temu zostało zaakceptowane przez stronę cywilną. Będziemy to realizować po prostu w dwóch blokach, dopołudniowym, popołudniowym, tak żeby była między blokami też wystarczająco długa przerwa na to, aby wtedy ten ruch cywilny mógł się odbyć, czy te lądowania mogłyby się odbyć na radomskim lotnisku, dlatego też rozbudowujemy bardzo wymiernie pokaz statyczny, tak żeby w tym czasie tych dwóch godzin, czy nawet może dwóch i pół godziny mogli wszyscy ci, którzy przyjdą na te pokazy, mogli podziwiać to, co jest ustawione na płycie lotniska.
To na zakończenie pytanie o to, jak żyć, drożyzna, inflacja, znów rosną ceny paliw. Panie ministrze, no tych problemów nie brakuje, kredytobiorcy znów wzrosły im raty kredytów. Wszystko jest najdroższe w Polsce od 20 lat, tak mówią też politycy opozycji. No i oceniając tutaj chociażby w mocnej rozmowie działania rządu, które mają pomóc w tej gospodarczej trudnej sytuacji, twierdzą, że no, Prawo i Sprawiedliwość niejako dolewa oliwy do ognia i gasi ten pożar karnistrem benzyny, a chodzi o wybór Adama Glapińskiego na kolejną kadencję prezesa NBP.
Pani redaktor, oczywiście wilcze prawo opozycji jest krytykować i mają do tego prawo, tylko potępianie tego w czambuł, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, nijak się ma do rzeczywistości, bo proszę pamiętać o dwóch kluczowych kwestiach. Z jednej strony sytuacja, która dotknęła cały świat, czyli pandemia koronawirusa i to zamrożenie praktycznie dwuletnie, a dziś mamy sytuację związaną z wojną na Ukrainie i tymi działaniami rosyjskimi. Proszę zauważyć, co wydarzyło się od jesieni ubiegłego roku. Galopujące ceny między innymi gazu, dlatego że chociażby ta presja Kremla na to, aby Unia Europejska zgodziła się na uruchomienie Nord Stream 2, była gigantyczna. Opróżnione zasoby magazynowe w Niemczech. Przecież nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że we wschodnich landach Niemiec wszystkie zasoby magazynowe, wielkie magazyny należą do Rosji, należą do Gazpromu. One zostały przed sezonem zimowym praktycznie opróżnione do minimalnego poziomu i później na bieżąco były prowadzone zakupy, no co podnosiły cenę.
Oczywiście to wiemy, co się dzieje na rynku, tylko pytanie, co może zrobić rząd? Czy będzie przedłużenie tarczy antyinflacyjnej? Czy kiedy poznamy ten nowy wskaźnik,
właśnie,
który ma zastąpić WIBOR?
Właśnie, pani redaktor, i teraz przechodzimy do sedna sprawy. W tym tygodniu jest bardzo ważne posiedzenie Sejmu, gdzie będą omawiane kwestie dotyczące właśnie wsparcia dla kredytobiorców. Te rozwiązania zostały przyjęte w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów i teraz będzie procedura sejmowa. Mam nadzieję, że nie dojdzie do obstrukcji w Senacie i w Senacie też bardzo szybko przyjmiemy te rozwiązania. Oczywiście jestem przekonany, że w związku z tą inflacją również te tarcze antyinflacyjne czy tarcze antyputinowskie, bo o tym mówimy wprost i o tym mówi premier Mateusz Morawiecki, będą w dalszym ciągu obowiązywać, bo to jest rzecz naprawdę kluczowa, żeby wspomagać. Proszę zauważyć, dziś gdyby nie obniżenie i podatku na paliwa i ta tarcza antyputinowska, antyinflacyjna, to dziś pewnie za paliwo byśmy płacili już grubo ponad 8 zł. Więc naprawdę to są rzeczy, które są absolutnie skuteczne. Inflacja jest i to jest problem nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej i całego demokratycznego świata. Proszę zauważyć słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że takiej sytuacji inflacyjnej w Stanach Zjednoczonych nie było od ponad 40 lat i bezpośrednio obarczył tą sytuacją Władimira Putina. Dziwię się opozycji dzisiaj, że nie dostrzega słów wypowiadanych przez kluczowych polityków nie tylko Europy, ale również świata.
No dobrze, ta pomoc dla kredytobiorców ma wejść w życie od 1 lipca i na to liczymy, a za dziś bardzo dziękuję. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej i senator Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem Mocnej Rozmowy.
Dziękuję
bardzo.
Do zobaczenia, do usłyszenia.